Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
W magazynie filmowym teraz kino niezależne, kino artystyczne, arthouse'owe. No, dlatego, że nowe horyzonty na horyzoncie. Z nami Marcin Pieńkowski, dyrektor tego festiwalu, dyrektor Nowych Horyzontów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
My przyszliśmy dzisiaj, żeby zapraszać, żeby anonsować, żeby zapraszać naszych słuchaczy właśnie w ten świat, bo kiedy myśli się Nowe Horyzonty, to myśli się o kinie arthouse'owym. To jest, wydaje się, słuszny kierunek, prawda?
Jak najbardziej. Nowe Horyzonty to kino artystyczne, arthouse'owe, niekonwencjonalne, odważne, prowokacyjne. Można tych epitetów mnożyć, myślę, dużo.
To powiedzmy w takim razie, czym ten świat kina arthouse'owego jest. Jeśli zapraszają Państwa do świata kina niezależnego, to do jakiego świata Państwo zapraszają?
Do świata wolnego, można powiedzieć w skrócie. Rzeczywiście świata wolnego i odważnego. To jest w sumie taki dość niesamowity paradoks, z którego jesteśmy dumni, że organizujemy festiwal letni, bo to jest rzeczywiście festiwal, który się odbywa zawsze w pięknym Wrocławiu w lipcu, w tym roku 20-30 lipca, a więc piękna pogoda, a nasi widzowie, bardzo często bardzo młodzi widzowie, przyjeżdżają do nas do Wrocławia oglądać filmy, które są, powiedzmy, mało wakacyjne. To jest rzeczywiście kino, które poszerza granice, które poszukuje, którego nie znajdziemy, nie wiem, na tych głównych, wielkich platformach streamingowych. To nie są hollywoodzkie blockbustery. To jest kino, które myśli troszeczkę inaczej, wymyka się wszelkim klasyfikacjom, konwencjom. Kino, które otwiera głowę, czasami wbija w fotel. Czasami kino, które może niekoniecznie się podoba, ale budzi takie dyskusje, że wszyscy gdzieś tam do późnych godzin nocnych siedzą i w klubie festiwalowym i o tym rozmawiają. Kino poszukujące z różnych stron świata. Takie, oczywiście na festiwalu pokazujemy też bardzo dużo filmów, które bierzemy, nie wiem, z festiwalu w Cannes, z Berlina, z tych dużych festiwali. One później trafiają do kin, nie wiem, w Trójkącie na przykład, tak? Czy tego typu filmy, czyli takie, powiedzmy, ja je nazywam taki arthouse'owy mainstream, one Oscara też walczą, ale taką solą tego festiwalu są rzeczywiście te małe filmy, które pojawiają się u nas i bardzo często później już słuch o nich zaginął. I właśnie, nie zobaczy się nigdy nigdzie indziej.
To ja myślę, że warto tutaj doprecyzować, bo to są wszystko bardzo piękne, ale okrągłe jednak hasła, bo kiedy mówimy o arthouse'ie, kiedy mówimy o filmach, o kinie niszowym, to na pewno myślimy o nieco mniejszym budżecie niż ten, który James Cameron przeznaczył na Avatara czy Titanica. Natomiast równocześnie ktoś mógłby powiedzieć, ale poszedłem do kina na Tar, i zobaczyłem, że ten film taki trochę dziwaczny, że jakiś tam się wąż plątał i łóżko płonęło, w sumie to arthouse chyba.
Tak, ale jak najbardziej, oczywiście, że tak.
Czyli arthouse to znaczy arthouse'owy, to znaczy, że dziwny?
Czasami tak, tylko że to zależy z której perspektywy, z jakiego punktu widzenia się patrzy na to dziwne. Jeżeli ktoś ogląda cały czas filmy, które są takie właśnie, nie wiem, powiedzmy Netflixowe, algorytmowe, takie ułożone pod linijkę, to dla niego każdy film arthouse'owy będzie dziwny, można powiedzieć. Bo on jest, natomiast jeżeli już ktoś ogląda, jakby obcuje z tym kinem cały czas, to proszę mi uwierzyć, że dla naszych starych, lojalnych widzów to taki Tar będzie jednak mainstreamem, a nie będzie czymś. Myślę, że to jest tak trochę jak z każdą sztuką. Natomiast jeszcze dopowiem tylko o tym budżecie, bo to różnie bywa w gruncie rzeczy. Wiadomo, jeżeli mówimy o Cameronie, to każdy film będzie tańszy. Bo to już jest jakby pewna skrajność. Natomiast bardzo często jest tak, że dobre filmy artystyczne to nie znaczy, że filmy tanie. Bo jakby jak mówimy o czymś, że coś jest tanie, to znaczy, że ono jest takie półamatorskie, a my pokazujemy kino profesjonalne. Bo niezależne nie zawsze znaczy, bo to jest kino dofinansowywane, to nie jest kino robione za $5 czy za 5 euro. To jest kino, które jest dofinansowane przez przez Unię Europejską, przez instytuty filmowe. To jest po prostu dobre kino, ale które jest inne, tak bym powiedział.
To, myślę, jest bardzo ciekawy wątek i skoro Tar, ten film został, Todda Fielda został dopuszczony do głosu, to ja myślę, że to jest dobry punkt, od którego można się odbić, żeby kino artystyczne, kino arthouse'owe jeszcze lepiej zdefiniować, bo pytanie właśnie, czy kino artystyczne to musi być kino hermetyczne i dlaczego wytrawny widz, chociażby czy wytrawny, lojalny bywalec Nowych Horyzontów uzna taki film Tar za film mainstreamowy i co to znaczy, że film jest napisany i zrealizowany, nagrany od linijki i jaka wartość tkwi w tych filmach, które są, no właśnie takie nie są, o może tak.
Wydaje mi się, że kino artystyczne nie musi być kinem hermetycznym, absolutnie. No nie wiem, filmy, które nawet właśnie wpuszczaliśmy w tym roku do kina albo pokazywaliśmy w kinach studyjnych, wspomniane w Trójkącie, ale chociażby, nie wiem, Blisko Lukasa Donta, to są filmy, które absolutnie może obejrzeć każdy i zrozumieć każdy. Oczywiście ten próg wejścia bywa dla, no, dla pewnych osób pewnie bywa trudniejszy, tak? Jakby Tar, to też jest tak, że w kinie artystycznym nie ma gwiazd. No jasne, że są. No właśnie wspomniana Kate Blanchett, nie, Woody Harrelson w Trójkącie. U nas bardzo często pokazywane są filmy, które, no Pacifiction, które będzie pokazywane w ramach naszego tournée. No to jest film bardzo hermetyczny, ale z drugiej strony gra w nim plejada francuskich aktorów. Jeden z nich dostał ostatnio Cezara. Więc różnie z tym bywa. Myślę, że te światy coraz bardziej się przenikają. Tak jak do kina artystycznego wnika popkultura. I która jakby tą popkulturę gdzieś tam sobie miesza, eksploatuje, bawi się nią i jakby to jedno z drugim też może się wiązać. I myślę, że ta różnica gdzieś jest płynna, tylko chodzi mi bardziej o to, że dla jednych kino artystyczne zaczyna się gdzieś już bardzo głęboko, a dla innych zaczyna się bardzo wcześnie. Dla pewnych osób kinem artystycznym jest, nie wiem, twórczość Quentina Tarantino, Woody Galena, Pedro Almodovara. Natomiast dla innych to się zaczyna troszkę dalej. Oni uznają to jako kino środka bardziej. Więc myślę, że to jest rzeczywiście jakiś tam punkt widzenia. Natomiast koniec końców dla mnie kino artystyczne jest takie, które po prostu otwiera głowę, które daje coś więcej niż czystą rozrywkę. I takie filmy mogą powstawać i w Europie, i w Azji, ale również w Hollywood, bo to jakby też jakby to też nie wyklucza, można tak powiedzieć, tak? To też nie wyklucza. Twórczość, nie wiem, Wesa Andersona też można uznać, że to też jest w jakiś sposób kino, no bardzo autorskie, tak? Kino z podpisem, też kino można powiedzieć.
Mające swój jeden oryginalny język, prawda? Myślę, że
dokładnie.
Ta kategoria języka jest tutaj istotna.
Więc ja myślę, że ja bym nawet nie chciał, żebyśmy to kino artystyczne włożyli do jakiegoś jednego worka, jednej szuflady, przylepili jedną etykietkę, bo takie działanie tworzy, że właśnie widzowie tak czasami, niektórzy widzowie tak się do tego boją. A, to jest artystyczne, to jest pewnie trudne, to jest właśnie hermetyczne, a nie zawsze tak musi być. I my na Nowych Horyzontach, wiadomo, niektórzy się tej Nowej Horyzontności trochę boją, ale my zawsze mówimy, że no okej, ale my pokazujemy 200 filmów. To nie jest tak, że każdy z tych filmów jest po prostu już takim arthouse'owym hardkorem, że nie podchodź bez encyklopedii kina. Absolutnie tak nie jest. To są często filmy bardzo dostępne, tylko na przykład z bardziej egzotycznych kierunków. Tak, kino afrykańskie, kino azjatyckie, które rzadziej trafia na takie regularne ekrany naszych kin, ale ono może być, to może być piękna opowieść o miłości, to może być super kino społeczne, to może być kino gatunkowe również, bo takie filmy też pokazujemy w Nocnym Szaleństwie. No właśnie, tylko jest po prostu nieco inne od tego, co widzimy na co dzień. Czyli tak wychodzimy troszeczkę z tej naszej trochę strefy komfortu i z tego, co już znamy i stajemy troszeczkę obok, no ale dzięki temu po prostu się rozwijamy, widzimy więcej, czujemy więcej.
Czyli można powiedzieć, że w momencie, kiedy wypatrujecie tych kolejnych propozycji festiwalowych, to właśnie tego poszukujecie, tak? Czyli tego, co wykracza poza horyzont. To też tak ładnie się wiąże z refleksją w ogóle natury estetycznej, ale także związanej z teorią sztuki. Kiedyś pewien rzeźbiarz powiedział mi, że sztuka nie może być wyrachowana, bo wtedy nie można wyjść poza horyzont. I wydaje się, że ten brak wyrachowania w niektórych przypadkach także znajduje swój głos w tych produkcjach, które proponujecie, bo czasem ważniejszy jest problem, koncept niż kwestie budżetowe, chyba że to zbyt idealistyczne podejście.
No tak, taka wolność artystyczna, jakby o tym się też dużo mówi. Kiedy nie ma tego producenta, który staje gdzieś tam i mówi, no tak, tutaj właśnie trzeba zrobić tak, żeby się podobało, trzeba się trzymać budżetu. I to jest ciekawe, bo nawet teraz Netflix przecież daje wolną rękę takim twórcom, nie wiem, Martin Scorsese nakręcił sobie 4-godzinnego Irlandczyka dla Netflixa, i czy nie wiem, Roma Alfonso Cuarona na Zachodzie bez zmian, film, który dostał Oscara przecież miesiąc temu. To są filmy też w jakiś sposób artystyczne, jakby tam niby stoją te wielkie wytwórnie, ale jakby czasami dają, no z powodów pewnie też prestiżowych, jakąś właśnie wolność artystyczną swoim twórcom, albo może czasami są to po prostu już twórcy, którzy mają już tyle na koncie, że no nikt nie będzie mówił Scorsese albo Tarantino, jak mają filmy kręcić, chociaż rzeczywiście budżetu się jakiegoś pewnego trzymać muszą. Natomiast myślę, że to wszystko się gdzieś chodzi o właśnie tą wolność artystyczną, wolność wyrazu i to czujemy na Nowych Horyzontach. Nie zawsze te filmy na przykład wychodzą, nie zawsze są filmy tylko i wyłącznie arcydzieła, ale czasami są to filmy, które właśnie próbują pokazać i powiedzieć coś więcej i wywołać jakąś pewną, no właśnie, emocję, uczucie, dyskusję, nawet jeśli są złe emocje, bo te złe emocje też się pojawiają, o ileż filmów nasi widzowie się kłócili na Nowych Horyzontach.
To ja bym powiedział może tak, że jeśli w stronę Nowych Horyzontów, to w stronę wolności, to w stronę próby, to w stronę tego, co otwarte na dialog, a nawet czasem kontestacji. No i my w tę stronę jeszcze spojrzymy z Marcinem Pieńkowskim w magazynie filmowym już za chwilę.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
A w magazynie filmowym niezmiennie spoglądamy za horyzont. Nowy horyzont, nowe horyzonty. A z nami dyrektor tego festiwalu Marcin Pieńkowski. Dzień dobry znów.
Dzień dobry.
No i to jest tak, że my mówiliśmy o Wrocławiu, mówiłeś o tym, że dzieje się tam u was i będzie się działo także i w tym roku między 20 a 30 lipca. Natomiast jest tak, że te Nowe Horyzonty przyjeżdżają także i tutaj do Krakowa. No od dziś będą w kinie pod Baranami, w przyszłym tygodniu zdaje się w kinie Kika, tak? Dobrze to zapamiętałem?
W Kice od 21 do 23 kwietnia.
A, czyli to...
I po święta.
No właśnie, przyjeżdżacie dlatego, że to są Nowe Horyzonty tournée i w ramach tournée trzy propozycje filmowe, które czekają na naszą krakowską publiczność. Ja tak sobie myślę, że to, o czym mówiliśmy przed chwilą w kontekście kina artystycznego, to ja bym dołożył do tego jeszcze jedną cegiełkę, że z kinem artystycznym bywa czasem tak jak z dobrze sformułowaną metaforą, czy też dobrze napisanym wierszem, że są takie przestrzenie, takie rzeczy, o których można powiedzieć wyłącznie posługując się metaforą, czy właśnie słowem poetyckim. To są duże uczucia, to są czasem pewne zjawiska, które stąpają na pograniczu tego, co pewne i niepewne. I kiedy spoglądam w stronę chociażby filmu Pod ziemią, to właśnie o tym myślę i to czuję, bo to jest jedna z tych propozycji, którą będzie można w kinie oglądać.
Tak, zgadzam się. No, przyjeżdżamy do Krakowa, ale przyjeżdżamy też do 20 ponad 20 polskich miast. To taka namiastka horyzontów, bo my oczywiście regularnie wprowadzamy jako Nowe Horyzonty filmy na ekrany kino. Ostatnio mogli Państwo oglądać takie filmy jak Vortex, Alcaraz, Pięć Diabłów, Godland, Blisko. Ale mamy też takie filmy, które są może trochę nieco bardziej wymagające, które są czasami, no właśnie, takie super metaforyczne, eksperymentalne niemalże. Ale są niezwykłe, wymagają przede wszystkim dużego ekranu. To jest jakby rzeczywiście te filmy, które pokazujemy na naszym tournée, to jest kino w 100%
kinowe.
Wizualne, kinowe, kinematyczne. Jeszcze kino nie zginęło, gdzie może nawet nie, że nie można ich oglądać na małym ekranie.
No można, ja oglądałem przed naszym spotkaniem.
Tak, ale pewnie one przez to tracą jednak troszeczkę. Natomiast są stworzone do tego, żeby oglądać je na dużym ekranie i, no i fajne jest to, że kina, znakomite kina studyjne w tym właśnie wspomniane dwa krakowskie, ufają nam, żeby no właśnie trochę tych nowych, takich prawdziwych nowych horyzontów móc pokazać.
Ja tak sobie myślę, wiesz, że, bo my mówiliśmy o kinie artystycznym i to mogło faktycznie wydać się hermetyczne, a nawet takie, ja wiem, odtrącające w pewnym sensie, ale ja powiem to, co dla mnie jest bardzo ważne, że te trzy propozycje, które już niebawem, także w krakowskich kinach, to przede wszystkim są, czy może nie przede wszystkim, ale to są także po prostu ładne filmy, które mają w sobie piękne obrazy, piękne zdjęcia, piękne widoki także, zwłaszcza no, w przypadku wszystkich trzech tak naprawdę. Tak, i tak sobie myślę, że to jest też coś, po co my idziemy do kina. To znaczy z jednej strony, żeby dotknąć tego, co tam się dzieje na ekranie w kontekście fabuły, dramatu, ale także, żeby nasycić oczy.
Absolutnie się zgadzam. Zresztą to ostatnio jakby wybieraliśmy te filmy może w takim kluczu merytorycznym, a okazało się, że zabieramy naszych widzów no właśnie w szwajcarskie Alpy, nad ocean, Tahiti, jakieś wyspy postkolonialne.
Oceania.
Z pięknym oceania, z pięknym niebem i pod ziemią kalabryjskie jaskinie. Czyli właśnie góry, woda, ziemia, trzy żywioły można powiedzieć. I każdy z tych filmów jest rzeczywiście niezwykły wizualnie. Rzeczywiście jest ucztą dla oczu. To też jest właśnie takie... Jest to symbol troszeczkę nowych horyzontów. Rzeczy to jest kino, właśnie kino bardzo wizualne, czasami hipnotyzujące, magnetyczne, medytacyjne i każdy z tych filmów na swój sposób właśnie do tego świata nas wprowadza.
Skoro mówisz o medytacji, to mam takie wrażenie, że znowu trzeba dotknąć tego tytułu właśnie Pod ziemią. Michelangelo Framartino rzecz całą wyreżyserował i tak sobie myślę, że to jest taki film, po pierwsze, w którym nie pada ani jedno słowo. Jak się mówi o filmie, w którym nie pada ani jedno słowo, to można pomyśleć na przykład o Samsarze, ale to jest zupełnie inna opowieść. To jest rok 1961, i można byłoby powiedzieć, że obraz bardzo prosty. Oto wieś, oto Kalabria, oto ekspedycja tych, którzy no właśnie będą eksplorować jedną z jaskiń, wówczas trzecią czy pierwszą najgłębszą w ogóle w Europie. No a z drugiej strony leniwe życie pasterzy i można byłoby powiedzieć, że film o niczym.
No tak, ale to film o pięknej natury w jakiś sposób. Film, który no właśnie, jeżeli mówimy o metaforze, każdy może te filmy rozumieć inaczej. Ale dla niektórych to film o takim, no właśnie, dziura w ziemi, która może być rodzajem, nie wiem, bramy Hadesu, tak? Wejścia do królestwa zmarłych, zwłaszcza, że tam krąży taki staruszek, pasterz wokół tych dziur, tych jaskiń. No właśnie zderzenie człowieka z naturą, która jest niezbadana, niezwykła, czasami niewytłumaczalna wręcz. A dla niektórych to będzie po prostu, no właśnie, wspomniana medytacja. Medytacja, bo właściwie to jest takie kino, które zmusza nas do żeby usiąść i żeby troszkę popodziwiać, pooglądać, zastanowić się, a może nawet nie, po prostu być z obrazem. I to jest rzeczywiście czasami wielka zaleta tego rodzaju kina, bo no właśnie, bo chyba czasami za bardzo pędzimy i nie mamy czasu. Dla niektórych to się może wydać nudne, ale warto czasami rzeczywiście, zwłaszcza w kinie, kino myślę, że ma to do siebie, że pewnie na platformach pewnie byśmy to już przełączyli, a tutaj możemy się właśnie rozsiąść i troszeczkę posmakować w tym niezwykłym świecie.
A nawet narysować Hades, tam jest taki wątek rysowania Hadesu, tak. Moim zdaniem bardzo przejmujący. Ja tak sobie też myślę, że to są takie filmy, które są kwintesencją tego, co nazywamy w kontekście dobrego filmu show, don't tell, prawda? To znaczy, że oto nie potrzebujemy tego, żeby nam powiedziano, jak należy czytać ten film, żeby bohaterowie tego obrazu przemawiali do nas ludzkim głosem. Wystarczy wsłuchać się czasem w nawoływanie krów i wtedy wszystko nagle staje się jasne.
Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Myślę, że to jest też kino, które nie ma prostych odpowiedzi. Ja w ogóle nie chcę dawać jakichś pewnych odpowiedzi, takich gotowych wzorców. To jest film o tym i o tym. Myślę, że to gdzieś w jakiś sposób zamyka. Oczywiście może przy kawałku nieba, czyli przy filmie Michela Kocha, tym szwajcarskim, możemy właściwie powiedzieć, no to jest love story. Love story o pewnym fatum. Z jednej strony piękne love story, który się przeistacza właśnie w takie bardzo poruszające, przeszywające Love Story, no i właśnie Fatum, który gdzieś wisi nad tymi bohaterami. Film, który też w jakiś taki zaskakujący sposób łączy, no właśnie takie kino arthouse'owe, ale właśnie jakąś taką pewną groteskę, trochę kitsch camp,
Tak, tak, tak.
Bollywood i What is Love Hathaway, czyli taki słynny przebój muzyczny z początku lat 90., który jest tutaj nagle urasta do, no ktoś by powiedział, no gdzie What is Love w filmie arthouse'owym, artystycznym, a tu
Tak.
urasta do rangi, można powiedzieć, w ogóle jakiegoś pewnego rodzaju hymnu.
Hymnu.
Hymnu właśnie.
No, chociaż jeśli mówimy o hymnie, to tych hymnów tam jest więcej i to
tak,
też w wydaniu
oczywiście.
Całkiem nieoczywistym, bo to tak naprawdę połączenie z jednej strony groteski, faktycznie tego boliu, który nie wiedzieć skąd pojawia się w tej szwajcarskiej, alpejskiej wiosce, a z drugiej strony no, rodzaj jakiegoś, ja wiem, antycznego chóru, który komentuje i nadaje niemalże rytmu całej akcji. My tak mówimy i mam wrażenie, że państwu może wydawać się to bardzo enigmatyczne. Z jednej strony ty mówisz love story, Bollywood, ja mówię antyczny chór, do tego dodajemy jeszcze akcenty popowe i można byłoby sobie pomyśleć, no Boże, no to oni wzięli wszystko, zmieszali w jednym kotle i są z siebie zadowoleni.
A to wszystko ma swoje oczywiście, to jest historia o miłości, o takim spotkaniu dwójki bohaterów. On jest takim poczciwym chłopakiem, ona kelnerką, tak, cichym, takim troszeczkę niepewnym. Spotykają się, zakochują się w sobie, no ale nagle spada tam choroba. Ale jest też to wszystko, co wokół, co z czym się po prostu, bo to jest też film o Szwajcarii, o jakby jakimś pewnej małej społeczności, która no, różna bywa, jak to u nas również. No ale spada tam choroba, która rzeczywiście gdzieś pewne wydarzenia prowokuje. Ale dla mnie jest to film o miłości, o odchodzeniu, o właśnie takim fatum, ale o miłości przede wszystkim.
To, co jest też ważne, i to myślę w tym momencie i o filmie Pod ziemią i o Kawałku nieba, w kontekście tej arthouse'owatości, arthouse'owości tych obrazów, to, że tam bardzo dobrze widać to, że twórcy tych filmów mogli sobie pozwolić na niespieszną narrację, mogli sobie pozwolić na cichą obserwację natury, na bardzo statyczne ujęcia, na statyczne w takim znaczeniu, że nie tylko kamera jest statyczna, ale także to, co widzimy przez jej obiektyw, przez jej oko, także się nie rusza. I dzięki temu my faktycznie możemy wejść, możemy wtopić się w ten świat. I takie mam wrażenie, że to nie jest tak częste. Tak jak powiada się, że cisza w radiu jest rzeczą niedopuszczalną, tak bezruch w filmie też bywa bardzo ryzykowny.
Bywa ryzykowny, ale jest bardzo kuszący czasami. Bardzo kuszący i jest absolutnie dopuszczalny. Jest dopuszczalny, czasami jest jakimś pewnym, to jest taki pewien jakby coś, co spuszcza troszkę powietrze. Nie każde kino musi pędzić na łeb i szyję, nie musi być super dynamicznie zmontowane.
Wszystko wszędzie naraz.
No dokładnie, tak. To jest jeszcze takie przeciwieństwo. My też takie filmy pokazujemy, bo jakby Nowe Horyzonty to z jednej strony właśnie to kino kontemplacyjne i powolne, ale z drugiej strony u nas też jest to widać, to jest znak czasów właśnie kino, które jest takim, kino takie ekstremalne i takie właśnie wręcz super szybkie, super gdzieś atakujące nasze zmysły. Takie kino też na Nowych Horyzontach jest. Ale akurat rzeczywiście faktycznie te trzy filmy, które pokazują w Tomku Wtórne, są tym takim zwolnieniem. Więc no właśnie.
Na czym w takim razie polega fenomen tego trzeciego tytułu Pacification?
No tak, to już jest kino totalne, hipnotyzujące. Gdzieś właśnie jakaś wyspa polinezyjska, z dala od naszej cywilizacji, jakieś takie pokłosie, takie echa kolonializmu francuskiego. Są tam francuskie władze, główny bohater ubrany w piękny biały garnitur, jest takim pośrednikiem między miejscową ludnością a francuskim imperium. Gdzieś w tle są próby nuklearne. No i właśnie, jest to takie kino, które no, takim naszym współczesnym świecie, gdzie znowu jesteśmy bardzo tacy, jakby wracamy do tych starych trochę koszmarów, o takim niespokojnym świecie. Oczywiście zrobione to jest Albert Serra, więc taki stary dekadencki, znaczy może nie stary, bo to wcale nie jest stary reżyser, ale taki dekadencki reżyser, taki trochę romantyk, kino takie bardzo egzystencjalne, znowu hipnotyzujące, no i absolutnie szalone, bo to jest film, który jest znowu gdzieś nas prowadzi w takiej dziwnej malignie przez te trochę polityczne zawiłości, a jest znowu filmem o takiej troszeczkę właśnie o takich strachach współczesnych, trochę o poszukiwaniu wolności. No i myślę, że każdy z nas marzy jednak o tej tytułowej pacyfikacji, bo w tych czasach takich filmów ogląda się troszkę nieco inaczej. Kino takie bardzo niepokojące, ale też znowu piękne wizualnie, zanurzone w tych pomarańczach, różach.
Czerwone niebo jest niepokojące w kontekście tych rzeczy, o których mówisz, które otwiera ten obraz, bo tak, to jest kolejny raz, kiedy ten walor wizualny staje się takim naszym przewodnikiem i sprawia, że my czytamy nie tylko, powtarzam, to co dzieje się w kontekście dramaturgicznym na ekranie, ale także te obrazy opowiadają. Ja myślę, że to też taki jest ważny postulat i ja wiem, być może wskazówka do oglądania tych filmów, żeby pamiętać o tym, że kiedy ogląda się film, to nie czyta się książki, że poza słowem i poza tym, co bezpośrednio tym, co wprost dzieje się na ekranie, to wszystko to, co jest w kadrze, co znajduje się w kadrze, ma jakieś znaczenie i zostało tam po coś włożone.
Tak, no jakaś, to oczywiście wszystko się składa na jakąś bardzo, czasami bardzo skomplikowaną wizję reżysera. My gdzieś sobie te, no wiadomo, czasami jesteśmy skazani tylko na jedno obejrzenie, bo nie mamy więcej czasu. I sobie gdzieś tam te puzzle odkrywamy, pewnie nie wszystkie odkryjemy. Ja pewnie oglądając ten film dwa razy go widziałem, też pewnie wszystkiego nie odkryłem. No ale to jest zawsze taka to jest fajna zabawa, takie puzzle. Ten film jest taką zabawą jednak, takimi puzzlami, które się gdzieś odkrywa. Odkrywa jakieś nowe poziomy, nowe jakieś takie kanały. Jest to rzeczywiście szalenie, szalenie podniecające czasami, żeby tak zanurzyć się w film, nie wiedząc w ogóle czasami, co tam się dzieje i gdzieś właśnie czasami się myśli, że jest się na jednym torze, a później po prostu przeskakuje się na kompletnie inne. Kino, które zaskakuje, które nie ma, tu się w 20 minucie nie mamy zielonego pojęcia, co będzie za godzinę, absolutnie, więc to też jest, myślę, bardzo kuszące.
To przypomnijmy w takim razie, niech to zrobi dyrektor festiwalu Nowe Horyzonty, przypomni, kiedy w Krakowie będzie można na Nowe Horyzonty zajrzeć, bo to i dziś, i po świętach.
Zapraszamy Kino Pod Baranami 31 marca, 2 kwietnia oraz Kino Kika. 21-23 kwietnia, proszę szukać trzech tytułów, Kawałek Nieba, szwajcarskim reżysera Michaela Kocha, Pacifiction, katalońskiego reżysera Alberta Serry oraz Pod ziemią włoskiego reżysera Michelangelo Frammartino.
To my w takim razie trzymamy kciuki, nie tylko za tournée, ale także za to wielkie święto kina artystycznego, które już między 20 a 30 lipca we Wrocławiu w tym roku się odbędzie. Marcin Pieńkowski, dyrektor Nowych Horyzontów, był z nami w magazynie filmowym. Bardzo ci za tę rozmowę dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję.
A państwo niech jeszcze nie uciekają, bo my w magazynie filmowym jeszcze wspólnie przez chwil kilka zostajemy.